Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Dzień dobry, z Tajpej pozdrawia Rysiek Zalski. W zeszłym tygodniu mówiłem na przykładzie wizyt byłego prezydenta Ma i obecnej Tsai o dwóch wizjach Azji, proamerykańskiej i prochińskiej, na przykładzie Tajwanu. Dzisiaj znowuż na odwrót powiem o dwóch wizjach Europy, tej mniej i bardziej prochińskiej. Zacznijmy od kalendarza dyplomacji chińskiej. Od końca zeszłego roku bardzo aktywna. Najpierw lokalne i centralne władze wysyłały zagraniczne delegacje do Europy, do Stanów Zjednoczonych, na przykład do Niemiec, na poziom centralny, bardziej lokalny, które miały zaprosić Europejczyków do inwestowania i ponownego pojawienia się w Chinach, żeby kapitał nie uciekał, żeby się nie lokował w innych miejscach. Następnie Xi był u Saudów z wizytą, a także u Putina. Mamy także równolegle międzynarodową dyplomację chińską. Między innymi MSZ, który aranżuje pokój między Iranem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a także Xi, który stara się w swoim rozumieniu zaaranżować pokój między Rosją a Ukrainą. W drugą stronę, w Chinach z odwiedzinami był z tych bardziej znanych i omawianych kanclerz Scholz z Niemiec, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, był także premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Właśnie wyjechał prezydent Macron i także Ursula von der Leyen, a także będzie za chwilę Lula da Silva z Brazylii, 11-14 kwietnia. Dochodzi tutaj także odnośnie chińskiej dyplomacji kompletnie nowy temat, którego u nas w Polsce nikt nie omawia niestety, a bardzo zmienia to, co się dzieje w Azji. I możliwe, że niedługo odetnie Amerykanom dostęp do Pacyfiku. Tu wydarzenia się wszystko zmienia z miesiąca na miesiąc. Będę o tym prawdopodobnie mówił za tydzień. Mianowicie to, co się dzieje na Wyspach Pacyficznych. Kolejny obszar aktywności chińskiej to Ameryka Łacińska, gdzie większość rządów jest obecnie lewicowa i mają w swoim najbliższym otoczeniu. Amerykanie mają wiele rządów, którym jest bliżej poglądowo do Chin niż do Stanów Zjednoczonych. Przyszły rok to będzie także zaangażowanie Chińczyków w wybory na Tajwanie i w USA, czyli bardzo pracowicie mają co robić. Powiem teraz o wizycie właśnie naszej europejskiej dwójki, prezydenta Macrona i Ursuli von der Leyen w Chinach. Jak do tego doszło? Otóż w zeszłym roku cztery kraje otrzymały zaproszenia do odwiedzenia Chin. Włochy, Hiszpania, Niemcy i Holandia. 24 marca Macron publicznie powiadomił o zaproszeniu na swój wyjazd do Chin Ursuli von der Leyen, żeby razem z nim pojechała. No i mamy dwie podróże. Polecieli dwoma samolotami i mieli dwa oddzielne przyjęcia. On miał pełen wypas, czerwony dywan, wojsko, odebrał go Xi, także bardzo wysoka rangą, bardzo VIP-owska wizyta. Ona natomiast bez oficjalnego przywitania przyjęta przez jedynie ministra. Także z Chin wylatywała rejsowym samolotem z prześwietleniem bagażu i odprawą paszportową. Żadnych VIP-owych zagrywek ze strony Chin. W trakcie wizyty także nie zaproszono jej na bankiet, na którym był Macron. Tu możemy porównać to do jej wizyty w Turcji z Charlesem Michelem, gdzie została podobnie potraktowana przez prezydenta Erdogana i jak zauważa na Twitterze Jacek Bartosiak, żaden z panów się za nią nie ujął. Jaka może być przyczyna takiego potraktowania kobiety? No przede wszystkim jest to prawdopodobnie przemowa, którą miała niedawno przed wyjazdem do Chin, gdzie zdecydowanie krytykowała w wielu dziedzinach Chiny. Mówiła także, że no nie trzeba decoupling, ale de-risking, czyli była taka no zdecydowanie negatywnie nastawiona do Chin. Porozmawiamy chwilkę o zdjęciach z samej wizyty, bo zdjęcie, jak wiemy, jest zdjęcie zwarte więcej niż 1000 słów. Zacznijmy od naszej europejskiej dwójki, która siedziała wokół wielkiego stołu razem z Xi. Widoczne są, można znaleźć w internecie zdjęcia niskich krzeseł, na których obydwoje siedzieli, dosyć niewygodnych, które no, nie były wybrane tak przypadkowo. Dla mnie osobiście ten przyjazd dwójki to niekoniecznie świadczy o jedności poglądów czy jakimś współgraniu czy Francji, czy Unii Europejskiej, raczej o rozdźwięku, ponieważ mamy dwóch decydentów, a Xi raczej podejmuje decyzje samodzielnie, jest przyzwyczajony do osób czy instytucji, z którymi rozmawia z jednym partnerem, a nie z dwójką. No poza tym, niezależnie od tego, jak my w Europie to widzimy, no to jednak przyjazd kobiety dla Xi to jest niekoniecznie jest to jego partner do rozmowy, no bo wystarczy spojrzeć na całe jego otoczenie, jego klakierów i jego rząd i kto mu pomaga, kto z nim współpracuje. Optyka ze strony Chin, tak jak mówię, przed chwilą mówiłem właśnie o przyjeździe całej dwójki, także kobiety, no optyka jest taka, że no to jednak zdecydowanie Cesarz przyjmuje zagranicznych trybutariuszy, którzy się pojawiają i on może przyjąć lepiej albo gorzej. Kolejne zdjęcie. W trakcie oficjalnego zdjęcia całej trójki, kiedy stał Xi, obok niego Ursula von der Leyen i Macron, ten ostatni włożył rękę do kieszeni, taki wyluzowany, a chiński fotograf zwrócił mu uwagę, by ją wyjął z kieszeni, ponieważ nie wypada i on dosyć zmieszany tak też uczynił. I ostatnie zdjęcie, mianowicie widać było w mediach społecznościowych, mogliśmy oglądać Macrona pomiędzy chińskimi studentami, który się rozkoszował swoją popularnością, który się witał z wszystkimi. No to jest w sumie smutne, że jeśli ktoś musi jechać do totalitarnych Chin, żeby tam spotkać się z przyjaźnią i z poparciem zamiast u siebie w kraju, no to raczej jest to dosyć przykra sprawa. Co możemy powiedzieć po wizycie? Już na pokładzie samolotu prezydent Macron udzielił wywiadu magazynowi Politico i tam powiedział wiele ciekawych rzeczy. Podam 4 punkty. Najgorszą rzeczą, tu cytuję, byłoby myślenie, że my, Europejczycy, musimy stać się zwolennikami tego tematu i wziąć przykład z agendy USA. Kolejna myśl. Europa musi zmniejszyć swoją zależność od USA i uniknąć wciągnięcia w konfrontację w sprawie Tajwanu. Trzecia myśl. Pytanie, na które my, Europejczycy, musimy sobie odpowiedzieć, to czy w naszym interesie leży przyspieszenie kryzysu na Tajwanie. I czwarta myśl. Wielkim ryzykiem stojącym przed Europą jest to, że zostanie uwikłana w kryzys, który nie jest nasz, co uniemożliwia nam budowanie strategicznej autonomii. Może nawet ciekawsze jest to nie, co pojawiło się w samym artykule, ale pod nim. Mianowicie redakcja umieściła notatkę, że cytaty w tym artykule pochodzą rzeczywiście od prezydenta. Natomiast artykuł został oddany do ewentualnych poprawek, otrzymali z powrotem z właśnie poprawkami. To znaczy część tego, co powiedział prezydent na temat Tajwanu, została wykreślona. Czyli wynika z tego, że powiedział szczerze jeszcze więcej, znacznie ciekawszych rzeczy, które jego urzędnicy stwierdzili, że jednak nie powinny dotrzeć do opinii publicznej. I mamy taką sytuację, takie malutkie podsumowanie, że Macron w sumie pojechał przekonywać Chińczyków do pomocy w sprawie Ukrainy i do przyjęcia naszej zachodniej wizji, a wrócił już w drodze powrotnej do kraju, propagował w samolocie chińską retorykę o Tajwanie. Czyli wychodzi na to, że nie on przekonał, ale jego przekonano. Podczas gdy Ursula von der Leyen raczej krytykowała Chiny za agresywne zachowanie wobec wyspy, za co też spotkała ją ze strony chińskiej kara. Tak to można ująć. Chcę powiedzieć kilka słów o tym, skąd wziął się Xi, to znaczy kim on jest i co przeszedł w życiu. Nie będę mówił o jego dzieciństwie i o horrorze rewolucji kulturalnej, kiedy stracił siostrę w wyniku właśnie w tym okresie, kiedy ojciec został odsunięty od władzy, Xi spędził 7 lat w bardzo, bardzo prostych, prymitywnych warunkach na wsi. To są rzeczy w miarę znane. Chcę powiedzieć o czymś innym, mianowicie za czasów Mao jeden z najważniejszych ludzi na szczycie komunistycznej partii Chin ukuł maksymę, że nasze dzieci będą naszymi spadkobiercami, bo nas nigdy nie zawiodą. I zaproponował nawet regułę, że wówczas rodzice powinni posyłać dzieci do jednego syna do polityki, drugiego do biznesu, trzeciego do wojska i czwartego za granicę, żeby mieć wszystkie, pokryć wszystkie ewentualne możliwości. I tak też zrobili rodzice Xi. Mianowicie jego tata wybrał jego, żeby poszedł w politykę, ponieważ jak twierdził, był skromniejszy od brata, bardziej towarzyski i wygadany, ale skromniejszy i cichszy. No i Xi, zgodnie ze wskazówką taty, udał się w politykę i wychodzi na to, że chyba tata miał rację. Teraz dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo wiosną 1979 roku młody Xi, po powrocie już z wygnania, został sekretarzem Gen Biao. Któż to jest? Otóż jest to wysoki, szczupły, przystojny mężczyzna, który się bardzo dobrze prezentuje na zdjęciach i był jednym z 4 wysłanych za granicę chińskich generałów na stanowisko ambasadorskie. Był nim w Szwecji, Danii, Finlandii i Pakistanie. Czyli jest to wojskowy i dyplomata, a także wicepremier i członek politbiura. Zaznaczmy, żeby to było jasne, to była pierwsza praca Xi Jinpinga. I ten człowiek był jego mentorem. To był kolega jego taty i Xi trafił na salony, na same szczyty władz chińskich w wieku lat 26. Czyli już jako młody chłopak od początku kariery był najmłodszym z 4 asystentów sekretarza Komisji Wojskowej, właśnie owego Gen Biao, który odpowiadał za bezpośrednio przed Dengiem, przed Deng Xiaopingiem i młody Xi chodził razem z nim na te spotkania. Jako sekretarz do spraw politycznych spisywał notatki, pomagał swojemu mentorowi, brał udział właśnie w spotkaniach najwyższych rangą urzędników, znał ich osobiście. I teraz Xi po takich przeżyciach zdecydowanie uważa się, że jest w innej lidze niż na przykład jego poprzednicy, Hu Jintao czy Jiang Zemin. którzy są nikim w porównaniu z jego genealogią, jego pochodzeniem i jego doświadczeniem od samej młodości. I teraz można by się spytać, jak w memie prezydenta Macrona, co on robił w wieku lat 26. Mianowicie, no mamy człowieka, który jest od niego 24 lata młodszy i trudno sobie wyobrażać, żeby z takim dorobkiem, z takimi koneksjami, z takim pochodzeniem Xi wsłuchiwał się w jego uwagi. Przewodniczący Xi na Bali, na wyspie Bali, ochrzanił publicznie premiera Trudeau. Jak chce, to nie odbiera telefonów od Bidena. Jak chce, to koleguje się z Putinem, Mohammedem bin Salmanem i irańskimi przywódcami, jak ma na to ochotę. Więc wątpliwe, tak jak mówiłem, żeby wsłuchiwał się specjalnie w rady prawie o ćwierć wieku młodszego dla niego kogoś z Europy. Xi jest zdecydowanie w innej lidze niż właśnie Macron i Ursula von der Leyen. Wydaje mi się, że nie zdają sobie z tego sprawy. Zacytuję tutaj pewnego byłego, bardzo bogatego Polaka. Otóż pan Gudzowaty, który dorobił się wielkich pieniędzy na handlu z Rosjanami, mówił tak, że ci ludzie w resortach siłowych to są sierniożni panowie i mają bardzo silne charaktery, zdecydowane i trzeba o tym wiedzieć i trzeba umieć z tego korzystać. Mam wrażenie, że nasi zachodni politycy tego nie wiedzą, czego właśnie dowodem wizyta naszej dwójki europejskiej w Pekinie. Można powiedzieć, że takich ludzi jak Macron to komunistyczna partia Chin przerabia już od kilku dekad, non-stop. Zaczynając od Kissingera, którego urobili sobie jak chcieli, Clintona, następnie Busha i Obamę, także Merkel, Duterte z Filipin, Kevina Rada z Australii, Jean Chrétien z Kanady, konserwatywnego brytyjskiego premiera Davida Camerona. Wszystkich przeżuli i przeszli do ich następców. I tak samo będzie z naszą właśnie dwójką, która wróciła z Pekinu. Kraj prezydenta Macrona się rozpada, a on jedzie do Azji rozwiązywać konflikt, którego nawet nie popiera. Konflikt rosyjsko-ukraiński. Jak pamiętamy, i Francja, i Niemcy na początku starały się hamować zapędy obrony Ukraińców i liczyły na wygraną Rosji. Z czasem musieli jednak zmienić zdanie za sprawą samych Ukraińców. I podobnie jest tutaj z Chinami. Tyle, że zawczasu obaj chcą się zabezpieczyć pod względem handlu i chipów. Chcą to inaczej rozegrać. W sumie to wszystko świadczy o nieosile, a o słabości niemieckich i francuskich gospodarek, ich uzależnieniu od tanich surowców z Rosji i taniej robocizny z Chin. Wszystkie przecież te produkty, które obecnie przywozimy z Azji, czy też są do nas przysyłane, kiedyś były produkowane na Zachodzie, a nawet jak półprzewodniki stworzone w Stanach Zjednoczonych, tylko po prostu w wyniku lewicowego działania zachodnich polityków jest to nieopłacalne. Podobnie z Australią i USA. Są uzależnieni od chińskiego rynku. Tutaj zacytuję Ilona Muska, który powiedział, że cywilizacja, która nie produkuje, nie istnieje, a nasza produkcja jest w Azji. Na zakończenie powiem w ten sposób. Tak sobie myślę, że, jak to mówią Anglosasi, wepchnięcie przez Macrona Tajwanu pod autobus spotkało się z szeroką krytyką już zaraz po jego przyjeździe. Od razu zareagował na przykład senator Marco Rubio, który powiedział, że Europa powinna się opowiedzieć, kogo popiera i jeśli Stany Zjednoczone są niefajne, to może Europejczycy sami powinni płacić za wojnę rosyjską. Tak samo kraje azjatyckie. Mogę też dodać dalej, że tak jak kraje azjatyckie, tak i kraje europejskie będą musiały się opowiedzieć w kwestii Ukrainy, tak samo i w kwestii Tajwanu, a raczej Chin, po czyjej są stronie. I w kontekście tego wszystkiego jest zrozumiała bardziej decyzja zeszłoroczna rządu Australii o przyznaniu kontraktu na atomowe okręty podwodne AUKUS Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym zamiast Francji. Widać, wiedzieli, co robili. No i bezcenna jest rozpaczliwa reakcja Macrona po tym wszystkim, który w zeszłym roku przez kilka tygodni w mediach rozpaczał i płakał i po prostu był niepocieszony, że Australijczycy wybrali inny kraj zamiast. Na samo zakończenie można dodać w ten sposób, że skoro Macron próbował już wpłynąć na Putina i na Xi, to chyba została mu jeszcze wizyta u Kima i próba zjednoczenia obu Korei. I skoro tak się bardzo koleguje z Xi, to może Ursula von der Leyen powinna się na przykład zaprzyjaźnić zamiast z takim męskim gronem, które niekoniecznie traktuje ją jak chyba powinno, to mogłaby się zaprzyjaźnić na przykład z prezydent Tsai i przynajmniej otrzymać od niej jakiś szacunek. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie z Taipei.